ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Panie premierze, czy ma pan bezpośredni dowód już w tej chwili na to, że za tym atakiem hakerskim na Polską Agencję Prasową w miniony weekend stała Rosja?
W obszarze cyberbezpieczeństwa nigdy nie ma czegoś takiego, że jest twardy dowód, ale wszystkie przesłanki i te dotyczące skąd przychodził atak i przygotowania samej depeszy świadczą o tym, że były w tym ręce rosyjskie. Mogłyby być we współpracy białoruskiej, ale na pewno kierunek wschodni bierzemy w 100% pod uwagę.
Ale to jest niepokojące, że pan mówi, że nigdy nie znajdziemy dowodu na to, że to byli Rosjanie albo Białorusini.
Czy dowody znajdujemy pośrednie. My je mamy. Ja już pół godziny po tym, jak to się wszystko wydarzyło, miałem pierwsze informacje ze służb, że kierunek został rozpoznany. Infiltracja konta jednego z pracowników PAP-u, która się wydarzyła, czyli można powiedzieć przez złośliwe oprogramowanie ktoś wykradł konto i dostał.
Ale to było świadomie? To było z jego świadomością? Czy nie,
to on nie miał żadnej świadomości. To są działania zaplanowane, które modus operandi wskazują na służby rosyjskie.
To jak to się dzieje w takim razie, panie premierze? To jak to się dzieje? Wyobraź, jak mi ktoś może wykraść dane z mojego konta?
Mam urządzenie służbowe. Ja, pan, pewnie wiele osób nas słuchających. Dajemy na przykład urządzenie do użytkowania naszemu dziecku. Ono ściąga sobie aplikacje, różne gry i niektóre z nich mogą być właśnie takimi, które są zarażone szkodliwym programowaniem, które wyciągnie nam, ukradnie, zabezpieczy, przejmie hasło, które jest do naszego służbowego konta. Kropka. Zrobione.
I tak było w tym wypadku?
W tym przypadku było bardzo podobnie. Ja też nie będę zdradzał całości tego procesu, bo zajmuje się tym ABW, zajmuje się tym prokuratura. Mamy modus operandi. Poinformowaliśmy inne media publiczne o tym, jak to się odbyło, żeby zwracały uwagę. Zareagowaliśmy w ciągu 4 minut pierwsze informacje, po 12 minutach komunikaty ABW weszła ze swoimi działaniami razem z NASK-iem w ciągu kilkunastu minut. To było jedno z najbardziej dobrze zorganizowanych działań, w takich, których rząd pokazał, że cybertarcza w Polsce działa.
Czy ma pan też bezpośrednie dowody na to, że Rosja wpływa na kampanię wyborczą do Europarlamentu za pomocą broni, cyberbroni?
Tak.
To znaczy, jakie to są dowody?
Po pierwsze, służby rosyjskie zostały zatrzymane, konkretnie GRU, które chciały przeprowadzić w Polsce ataki na infrastrukturę, w tym infrastrukturę krytyczną. Mówię o atakach sieciowych, które miały w Polsce doprowadzić do sytuacji krytycznej w obszarze wody, kanalizacji, energetyki. To już wiemy, taka akcja została przeprowadzona. Po drugie, w całej Europie wszystkie państwa, jak byłem na spotkaniu ministrów do spraw cyfryzacji w Brukseli 2 tygodnie temu, uznały, że dostają wzmożoną, niektóre o 100%, niektóre o 200% liczbę ataków, incydentów dziennych ze strony rosyjskiej. I po trzecie, wszyscy powiedzieli to wprost, Polska jest dzisiaj na pierwszej linii frontu w cyberwojnie z Rosją.
Ale to rozumiem, że możemy jednoznacznie wykluczyć, że to nie są jacyś hakerzy, którzy domagają się zapłaty, tylko to są rosyjskie służby. Pan użył wprost sformułowania GRU.
Tak, bo mamy do czynienia z wieloma atakami. To znaczy, ja nie wykluczam, że spośród wszystkich incydentów, które się dziennie zdarzają, my ich najpierw monitorowaliśmy kilkaset, teraz już ponad 1000. Wszczynamy postępowania w stosunku do kilkuset. Są różne, ale to nie jest tak, że one nie są kierowane z jednego miejsca. Większość z nich jest po prostu pod flagą rosyjską albo białoruską. Ona ma jasny kierunek. Destabilizacja sytuacji w Polsce przed eurowyborami. Dlatego wczoraj wspólnie z panem ministrem Siemoniakiem mówiliśmy o działaniach, które zostały podjęte w ostatnim tygodniu, o wzmocnieniu infrastruktury i tej, która jest w rękach MSW, i tej w obszarze cyberochrony, które realizuje Ministerstwo Cyfryzacji i odpowiednie służby, bo ten tydzień jest kluczowy.
No dobrze, to skoro pan wie dokładnie, że to jest Rosja, wie pan, że tych ataków jest coraz więcej, wie pan, że one są nasilone, to dlaczego nie chce pan rekomendować podwyższenia stanu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni?
Dlatego, że ten stan, który mamy teraz, czyli Bravo, daje nam szansę, że i tak mamy wzmocnioną siłę naszych operatorów, którzy bronią Polski.
Ale ten stan został osłabiony, bo jeszcze do lutego mieliśmy podwyższony stan, prawda?
Tak, zmniejszyliśmy go, dlatego, że ta czujność i tak była podwyższona. To znaczy, my nie mamy olbrzymich różnic, a jednak mamy wprowadzanie takiego modus operandi, które pozwala nam, Polsce, bronić się również na stopniu brawo. Ja jestem przekonany, że on dzisiaj jest wystarczający, bo widzi pan to dzisiaj po atakach. No ja dzisiaj, siedząc u pana w studiu, widział pan, dostawałem informacje o tym, że są nowe ataki na infrastrukturę krytyczną w samorządach. To dzisiaj najbardziej miękkie podbrzusze i my je wszystkie odpieramy. Umiemy to robić. Jak sytuacja będzie się wyostrzała, to musimy mieć kolejne stopnie, takie jak Charlie, które będziemy wprowadzali po to, żebyśmy dawali też poczucie, że robi się coraz gorzej. To
A
nie
co
polega
się zmieni, jeżeli będzie Charlie?
Będzie jeszcze większe wzmożenie służb, jeszcze większa operacyjność, współpraca pomiędzy służbami, większa odpowiedzialność państwa. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, jesteśmy dzisiaj na cybernetycznej, zimnej wojnie z Rosją, która w miejscach niektórych jest ciepła, jak atak na PAP. Bo przecież ten atak był skuteczny, to też trzeba powiedzieć. To znaczy, ja chciałbym bardzo mocno i uczciwie podziękować wszystkim redakcjom w kraju, również redakcji RMF-u, za to, że odpowiedzialnie nad tą wiadomością się jednak zastanowiły. Nie było minuty, że od razu ktoś to wrzucał, tylko była koordynacja. Kilka minut to się zastanowił, zadzwonił do mnie. Pan minister, szef kancelarii Grabiec szybko dał informację, że to też jest fake. Szybko interweniowałem z panem ministrem Siemoniakiem. Koordynacja z premierem Tuskiem w ciągu minut, no to pokazuje, że państwo działa.
Panie premierze, wrócimy jeszcze oczywiście do kwestii cyberbezpieczeństwa w naszej części internetowej. Przypomnę, Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, jest naszym gościem. Chciałem chwilę o polskiej polityce i o koalicji z panem porozmawiać. Robert Biedroń mówi, że Lewica nie poprze ustawy dotyczącej kredytu 0%. Rozumiem, że chodzi mu o program Mieszkanie na Start. To jest ultimatum dla koalicji?
Żadnych ultimatum Lewica nie stawia w tym rządzie, bo nie jest od tego, żeby stawiać ultimatum. My rozmawiamy i wewnątrz Rady Ministrów, i na spotkaniach między parlamentarzystami w Sejmie o tym, jak doprowadzić do tego, żeby sytuacja na rynku mieszkaniowym była ustabilizowana. To znaczy więcej mieszkań i nie droższe mieszkania. I to jest dzisiaj spór, o który toczymy, o którym rozmawiamy. Lewica mówi wprost. Chcemy więcej mieszkań na wynajem. Mamy zapisane propozycje dotyczące tego, że 5 miliardów rocznie będzie na te wynajem na tych mieszkań, które będą budowały samorządy. Wydaje nam się, że koncepcje różnych projektów, które miałyby doprowadzić do tego, że kredyt będzie dostępniejszy, ale jednocześnie spowoduje to zwyżkę płatności za metr kwadratowy mieszkania, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zresztą też kilka miesięcy temu mówił o różnych rozwiązaniach premier Donald Tusk, więc toczy się taka debata.
Ale ten kredyt 0% będzie? Czy Mieszkanie na Start będzie?
No to nie jest praca, która toczy się w moim resorcie. To jest
Tylko rozumiem, że to musi być uzgodnione koalicyjnie, dlatego o to
pytam. Koalicyjnie i też rządowo. Jesteśmy przed tym. Premier powiedział, że potrzeba na to kilka miesięcy, bo potrzeba analiz rynku, które nie spowodują tego, że ceny mieszkań wystrzelą. Dla mnie to jest rozsądna propozycja. Lewica od początku mówiła, że mieszkanie na wynajem to najlepsza droga i to też jest naszym punkcie na eurowybory jako
program. Ale z tego powodu nie opuścicie koalicji.
Ja w ogóle nie myślę o tym, że koalicja 15 października może się gdziekolwiek rozpaść. Jesteśmy mocnym elementem koalicji, mówię o Lewicy. Wiemy, że ten rząd dobrze działa. Działa, bo i zmienia Polskę. W polityce społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wielkie sprawy realizuje. W równości Katarzyna Kotula podobnie. Pan minister Wieczorek, mówi o ministrze nauki, nareszcie po latach rozwiązuje sprawy problemów na uczelniach wyższych. My mamy naprawdę jako Lewica w rządzie wiele sukcesów. Chwalimy się nimi, ale też chwalimy rząd.
Panie premierze, zanim pożegnamy słuchacze RMF-u, pan jako człowiek Lewicy popiera pushbacki na granicy?
Jako człowiek Lewicy chcę, żeby granica była bezpieczna i humanitarnie, żeby zarządzane sprawy były na granicy.
A co jak pan definiuje humanitaryzm?
W taki sposób, że będziemy bronili granicy, ale jednocześnie nie będziemy doprowadzali, że będzie siła używana ponad stan, że ktoś będzie przepychany przez granicę.
Ale w tej chwili to się dzieje. W tej chwili ludzie są odsyłani na granicę i wie pan o tym.
Odsyłani są, ale ja też byłem na granicy. Ja widziałem, co się dzieje dzisiaj na granicy. Panie redaktorze, jak widziałem dzisiaj ludzi, którzy przechodzą przez granicę, podchodzą do tej linii, która jest demarkacyjna, tym płotem, jakbyśmy go nie nazwali, i oni w polskich, czy żołnierzy, czy funkcjonariuszy Straży Granicznej rzucają kamieniami, belkami, strzelają z procy, z kamieni, ugodzono nożem ostatnio żołnierza. Dzieją się rzeczy straszne. Ja to widziałem na własne oczy. Widziałem te filmy, jak oni podchodzą, na przykład 100 osób na 4 funkcjonariuszy.
To nie ulega wątpliwości.
Ale niech pan pozwoli skończyć. I tam się dzieją rzeczy straszne. To mówię o tym jako człowiek też lewicy. Ja chcę bronić polskiego też munduru. Staję za polskim mundurem. Szanuję ludzi, którzy mają prawo do prawa międzynarodowego, jak przejdą. Przecież to się odbywa w sposób dzisiaj już naprawdę odpowiedzialny. Ta władza zmieniła wszystko to, co robił PiS, ale chcę też wiedzieć i mieć świadomość, że jako Polak bronimy granicy, która dzisiaj jest wojną hybrydową z Polską.
Ale pushbacki cały czas są.
I też premier o tym mówi, to znaczy humanitarne traktowanie przede wszystkim, dla mnie, dla człowieka lewicy to jest bardzo ważne.
Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, zapraszamy do naszego radia internetowego, do RMF 24, a także do naszych mediów społecznościowych.
Dzięki.
Panie premierze, porozmawiamy teraz o tych zagrożeniach. Wróćmy do tego tematu zagrożenia cyfryzacji. Pan chce budować cybertarcze za 3 miliardy złotych. Co konkretnie będzie za te 3 miliardy złotych?
Opowiem o pewnym systemie, bo nie chciałbym skupić się tylko na 3 miliardach. Po pierwsze, w Polsce zmieniamy cały system myślenia o cyberbezpieczeństwie. Powstaje nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, której nie było przez 4 lata, pomimo że było 17 wersji zapisu, i teraz ona będzie obejmowała też nowe sektory, czyli wejdą nowe obszary do takiego zabezpieczenia, które mają dawać poczucie, że chronimy się.
Teraz... Ale co się dla mnie zmieni? Dla mnie salaka takiego zwyczajnego, który korzysta z telefonu, z komputera, co się dla mnie zmieni w tej sprawie?
Że będziemy jeszcze mocniej mogli reagować na incydenty, które będą coraz częściej. To znaczy, nie będzie pan czuł, że na przykład ktoś panu coś wyłączy, na przykład prąd. To dla mnie jest ważne, dla pana też obywatela, dla nas wszystkich, że mamy sytuację, w której państwo wie, że coraz więcej sektorów objęte jest nową technologią, cyfryzacją i zdaje sobie sprawę, że różnego rodzaju incydenty mogą się zdarzyć, dane, które mamy w sieci, mogą gdzieś wypłynąć, ktoś je może przetworzyć, ktoś na ich podstawie jakąś analitykę wykona i wykorzysta przeciwko panu, mnie albo samemu państwu. I taki jest system. Ale pytał pan o cybertarczę, a to jest konkret, który chciałem do tego dołożyć, jeżeli pan pozwoli, redaktor. Cybertarcza. Audyty, szkolenia, nowa infrastruktura sieciowa, nowe zakupy sprzętowe. To jest to, o czym będziemy rozmawiali. To jest
te 3 miliardy złotych?
Tak, to jest te 3 miliardy złotych. Na samorząd terytorialny, na jego doposażenie, na wyszkolenie ludzi, na to, żebyśmy mieli to miękkie podbrzusze.
A dlaczego dzisiaj pan mówi, że samorządy są tym miękkim podbrzuszem? Bo co, bo tam nie ma odpowiednio wyszkolonych ludzi?
Po pierwsze, jest problem na rynku ze zrozumieniem, że administracja rządowa powinna być samorządowa, chroniona tak samo jak rządowa. Po drugie, duża część infrastruktury krytycznej państwa, w rozumieniu państwa jako nasz, całego społeczeństwa, jest tam. Tam na dole. To tam woda przecież jest do nas dostarczana.
Nie jest wystarczająco chronione, rozumiem. I tu jest problem, tak?
Wiele jest elementów przez lata zaniedbanych. To znaczy, niektóre gminy, szczególnie duże metropolie, umiały tym zarządzić, bo miały więcej pieniędzy na koncie, miały zrozumienie i po prostu jak zostało wolny grosz, to mówili, dobra, cyberbezpieczeństwo też jest ważne. W wielu miejscach nie stawiam zarzutu samorządowcom. Nie było pieniędzy, nie było zrozumienia. Ktoś zastanawiał się, przyjdzie jeszcze na to czas. To wie pan, to była decyzja. Czy zrobić chodnik, który wszyscy zobaczą? Czy zrobić dobry system cyberbezpieczeństwa, którego nikt nie zobaczy? No to nie jest to zarzutem, ale wyobraża sobie pan decyzję, która jest w rękach rady,
rozumiem,
czy wójta.
Rozumiem wybór, przed jakim stoją samorządowcy.
I teraz trzeba zaznaczyć, że pieniądze, które tam mają popłynąć, to infrastrukturę mają wzmocnić, doprowadzić do audytów, które pokażą błędy, te backdoory czy różne luki, które się pojawiają, doprowadzić jednocześnie do tego, że ten poziom wzrośnie i zrozumienie będzie większe. Chcemy dużo też pieniędzy wydać na kompetencje cyfrowe, higienę cyfrową. To znaczy się nauczyć nas, mnie, pana, różne osoby, które są w naszym kręgu zainteresowania, że my wszyscy dbamy o cyberbezpieczeństwo, każdy obywatel.
Ale wie pan, ja mam takie wrażenie, że my jednak odczuwamy zagrożenia ze strony cybersieci. Pan pewnie korzysta z bankowości mobilnej.
Oczywiście.
W telefonie. Ja również korzystam, ale widzę też, co się dzieje z zastrzeżeniem PESEL-u. Wystarczy, że się pojawiła taka możliwość. Popłynęła cała fala ludzi, którzy chcieliby taki PESEL zastrzec.
Bardzo dobrze.
Oczywiście, że bardzo dobrze.
Zapraszam, popieram i wspieram i będę dzisiaj jeszcze chciałbym o tym powiedzieć.
Tylko to świadczy o tym, że nie czujemy się bezpiecznie. Wiemy, że nasz PESEL może być wykorzystany, że w sieci nie jesteśmy bezpieczni.
Bardzo dobrze. To znaczy dla mnie, jako człowieka opiekującego się też internetem w jakiejś części, to Ministerstwo Cyfryzacji, to też internet, też myślenie o technologii, o życiu człowieka, o sztucznej inteligencji, o cyberbezpieczeństwie, komputerach kwantowych, elementach dotyczących edukacji, wiele rzeczy. To dla mnie nabywanie kompetencji, świadomości społecznej, że ludzie na przykład mają świadomość, zabezpieczę swój PESEL, nikt nie weźmie na mnie kredytu. Albo na przykład nie podpisze jakiś notariusz umowy, która nie będzie ze mną zrealizowana, tylko ktoś gdzieś oszuka. Albo na przykład udaremnie przestępstwo na wnuczka tak zwanego. To jest dla mnie coś ważnego. Zastrzeżenie, szanowni państwo, numeru PESEL trwa w M-Obywatelu 5 sekund. Ale nie tylko w M-Obywatelu, bo możecie pójść do gminy i też go zastrzec, czyli dla każdego coś dobrego. Masz kompetencje cyfrowe? Robisz to przez aplikację. Nie masz ich, ale wiesz, że to jest ważne idziesz do urzędu. Tak powinniśmy pracować w państwie.
Panie premierze, pan mówi, że w 2022 roku było około 40 tysięcy ataków, w 2023 około 80 tysięcy, a wszystko wskazuje na to, że w 2024 będzie ich dwa razy więcej. Policzyłem to sobie w trakcie naszej rozmowy, tylko w trakcie naszej rozmowy, która trwa mniej więcej 25 minut, to te ataki będą co 3 minuty. To jest taka częstotliwość?
Czasami częściej, czasami rzadziej, ale dziennie odbywa się ich setki albo tysiące.
No dobrze, ale to są takie ataki typu wysyłanie linków do fałszywych stron internetowych, czy tutaj mówimy o poważniejszych sprawach?
I małe, i duże. To znaczy mamy incydenty, które pozwalają na to, że ktoś chciałby się komuś włamać na konto albo doprowadzić do sytuacji jakiejś krytycznej firmie, na przykład oprogramowaniem, które zaszkodzi albo doprowadzi do tego, że system będzie zamknięty, bo ktoś będzie chciał okup za na przykład naszą wiedzę, którą mamy na serwerach w firmie, ale do sytuacji, w której ktoś w świadomy sposób, najczęściej flagowany jakimś obcym wywiadem, chce nam na przykład zrobić krzywdę, bo nam wyłączy elektrownię.
Jeżeli taka sytuacja jak z Polską Agencją Prasową zdarzyła się w wolny weekend, to może to świadczyć o tym, że nasza infrastruktura krytyczna, a to jest infrastruktura krytyczna, nie jest dobrze chroniona.
Ale mogła się zdarzyć w poniedziałek, a mogła się zdarzyć w sobotę.
No dobrze, bez względu na to, kiedy się zdarzyło.
Każdego dnia się zdarzają. Ja w sobotę i w niedzielę odebrałem raporty dotyczące kilkuset różnego rodzaju prób, w tym 3 incydentów bardzo poważnych. Dzisiaj, kilka godzin przed naszym spotkaniem i w trakcie naszego spotkania, kolejne informacje. Jutro na godzinę 14 zwołałem specjalne kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa, które też będzie rozmawiało o najważniejszych zagrożeniach w kraju. Wczoraj o godzinie 10 pan minister, premier Kosiniak-Kamysz zwołał Komitet do Spraw Bezpieczeństwa, na którym temat cyberbezpieczeństwa staje. My się tym zajmujemy cały czas, dlatego że dzisiaj cyberprzestrzeń to jest kolejne pole wojny. I to taki, który... Bo ja coś też opowiem pewnym przykładzie obrazowym. To jest najlepsze pewnie dla naszych widzów, słuchaczy. Gdybyście państwo zobaczyli rankiem na swojej ulicy czołg, no to byście się zastanowili, o... Mamy do czynienia z jakimś kryzysem, coś się wydarzyło. Jakby był flagowany Polską, byście pomyśleli, może coś się dzieje, ale jeszcze mniejszy stres. Ale jakby tam była flaga rosyjska, to byście pomyśleli, o, tragedia, co tu się dzieje, trzeba uciekać. A codziennie są te ataki i mam taką świadomość, że pomimo rosnącej świadomości, to dużo osób mówi, ale takie ataki, co to jest za problem. A gdyby tak, wyłączono mi prąd na tydzień w domu, to wtedy mielibyśmy atak czy nie, pomimo że czołg nie wjechał.
Ale to ma pan potwierdzone takie próby?
Próby na infrastrukturę krytyczną, oczywiście. Tak od dzisiaj.
I takie czołgi rosyjskie, o których pan mówi, trzymając się pańskiego porównania.
Często do nas próbują wjechać, bronimy się, umiemy to robić, reagujemy.
Pan to wiąże z eurowyborami? Czy pan uważa, że po eurowyborach ta częstotliwość ataków będzie podobna?
Chciałbym, żeby była mniejsza. Myślę, że to dobre dla polskiego społeczeństwa, żeby się zmniejszała, dlatego że wysiłek polskiego systemu cyberbezpieczeństwa dzisiaj jest na bardzo wysokim poziomie. Ale... czy będzie mniejsza, to odpowie pewnie przyszły tydzień. Wiem jednak doskonale, że dostawaliśmy informacje od służb, informowały nas inne państwa. Na spotkaniu ministrów cyfryzacji w Brukseli i na spotkaniu dotyczącym cyberbezpieczeństwa z przedstawicielami Europejskiej Agencji Cyberbezpieczeństwa ENISY, kierunek wskazany był jasny. Mamy do czynienia z akcją rosyjską nastawioną na to, żeby wywołać destabilizację społeczną, wzmocnić siły radykalne w Europie, pokazać, że państwa sobie nie radzą, nie radzi sobie demokratyczna struktura państwa. Trzeba wybrać tych, którzy mówią mocno o tym, żeby trzeba tym zarządzić, czyli tych, którzy mówią, Europa w rozumieniu Unii Europejskiej powinna się rozejść.
Wybory 9 czerwca. Zachęcamy rzecz jasna do udziału w wyborach. Porozmawiamy chwilę.
Skorzystajcie, mogę zdanie zachęcające? Jedno. Skorzystajcie państwo z M-Obywatela, tak. Możecie sprawdzić, gdzie głosujecie. Zapraszam, idźcie na wybory. Możecie też mieć świadomość, że dzięki M-Obywatelowi, dowodowi będziecie mogli się wylegitymować. To jest też operacja, którą cyfryzacja prowadzi.
Panie premierze, chwilę o krajowej polityce. Daniel Obajtek powinien być doprowadzony przed Komisję Śledczą, przed Sejmową Komisję Śledczą?
Prawo dla każdego obywatela jest takie samo. Każdy obywatel, który zostaje wesłany przed Komisję Śledczą, powinien przed nią stanąć. Staje przed nią Jarosław Kaczyński, staje przed nią Mateusz Morawiecki, czyli szef partii, która rządziła, były premier, no ministrowie stają, no to dlaczego ktoś inny ma nie
stąd? A jeżeli już będzie europosłem?
Przypominam, że szefem, też wysokim urzędnikiem byli inni, którzy stawali przed komisjami i zawsze przychodzili i robili to.
Jak pan uważa, jaki wynik lewicy dla pana w eurowyborach byłby satysfakcjonujący? Przypomnę, że w wyborach parlamentarnych to było 8,6, w wyborach samorządowych to było ledwie 6,3.
Chciałbym, żeby lewica uzyskała w tych wyborach 10%, z tego bym się ucieszył.
10%? To jest więcej niż w wyborach w październiku.
Tak, tak. Byłbym bardzo zadowolony.
A na jakiej podstawie pan tak mówi?
Ale to sekundkę, dokończę to. Stawiam na 8%. Uważam, że takim wynikiem zakończymy. Ale czuję też, że będzie wynik lepszy niż w wyborach do samorządu.
A co będzie dla pana rozczarowaniem?
Gdybyśmy uzyskali mniejszy wynik niż w wyborach do samorządu. Byłbym bardzo, bardzo zawiedziony.
I to wtedy będzie, uważa pan, czas na rozliczenia na lewicy?
Rozliczenia na lewicy to nie jest coś, co przychodzi ze względu na wynik wyborczy, tylko w każdej partii jest tryb wyborczy w postaci tego, że wewnętrznie wybiera się liderstwo takie, inne, ktoś się zdecyduje kandydować i to też na lewicy się wydarzy. I to jest proces, który miał się wydarzyć. To znaczy nikt nikogo nie będzie rozliczał, tylko w partii na lewicy będą wybory, po prostu.
Bez względu na wynik wyborczy nie będzie rozliczeń na lewicy, rozumiem. To chcę pan powiedzieć, tak?
Rozliczenie dla mnie jest czymś, co nazywa się w trybie wyborczym w partii politycznej dochodzi do scenariusza, w którym każdy może się zgłosić, zostać kandydatem. To się wydarzy w każdej partii, tak jak wydarzyło się w PiSie, wydarzyło się w Platformie. Na lewicy też są w roku 2025 planowane wybory wewnętrzne i tam na pewno będzie też ktoś, kto będzie chciał być liderem, może ktoś nie będzie chciał kandydować. Czas pokaże.
Ja pytam o to dlatego, że słyszę takie pomrukiwania. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale pomrukiwania ze strony ważnych ludzi lewicy, a to pani ministra Scheuring-Wielgus, a to Robert Biedroń, widać, że nie do końca są zadowoleni z funkcjonowania w tej koalicji, czy z rzeczy, które się dzieją w tej koalicji. Chociażby wspomnieliśmy o kredycie mieszkaniowym, wspominamy o pushbackach, mówiła o tym pani ministra Scheuring-Wielgus, że to nie jest rzecz, na którą się ona jako posłanka lewicy zgadza. I mam takie wrażenie, że trochę lewicy jest niewygodnie w tej koalicji, czy ja się mylę?
Nie jest wygodnie. I wielu
ale to panu jest wygodnie, czy całej lewicy jest wygodnie?
Ja jestem jednym z współszefów lewicy, jestem wiceprzewodniczącym partii. Spotykamy się na kierownictwach, często rozmawiam z panem Czarzastym, Biedroniem, z naszymi wiceministrami, ministrami konstytucyjnymi i mam wrażenie, że wszyscy mówią wprost. Dobrze, że lewica weszła do rządu. Dobrze, że w rządzie, bo tam załatwia sprawy dla ludzi. Realizuje dużą część swojego programu. Są ustawy, które już się toczą. Trochę już też spraw załatwiła i patrzę na to z perspektywy tego, o co nam chodziło, realizować swój program wyborczy. Według mnie lewicy jest dobrze w koalicji 15 października w rządzie. Trzeba jeszcze mocniej czasami argumentować swoje potrzeby, wskazywać potrzeby programowe. To robimy w eurokampanii, zachęcamy też do takiego trochę progresywnego myślenia, że mogą pojawić się tematy, których innym partiom nie wypada, a lewica je otworzy i powie, że to jest ważne dla społeczeństwa. Ale nigdy nie słyszałem, nie byłem na żadnym spotkaniu, żeby ktokolwiek mówił o tym, że lewica nie powinna być w rządzie.
Panie premierze, to niech mi pan powie jedną rzecz, którą udało się załatwić lewicy, taką, która dla lewicy była ważna, a która nie była koniecznie wygodna, czy to dla Koalicji Obywatelskiej, czy dla Trzeciej Drogi.
Dla mnie najważniejsze jest to, że jest ta zgoda i ten jak będzie procedowany, to też w najbliższych miesiącach pewnie się wydarzy, mieszkania na wynajem. Jak rozpoczynaliśmy pracę nad ustawą i w ogóle nad założeniami do ustawy, to była mowa, że może się znajdzie 0,5 miliarda. Później udało się zapisać w założeniach 5 miliardów złotych, co według mnie jest wielkim sukcesem, bo daje perspektywę ponad 20 miliardów na kadencję. Też szansą na to, że tych mieszkań naprawdę będzie dziesiątki tysięcy powstawało. Chciałbym, żeby to było zrealizowane i za to pewnie też po 4 latach wyborcy nas będą rozliczali.
Pan mówi o dziesiątkach tysięcy. Ja pamiętam, że w programie Lewicy było chyba 350 tysięcy.
Nie. To
czy 300
tysięcy, tak. Ale też w programie, jeżeli ja się nie mylę, 7-letnim, więc też rozłożone w czasie. Wybudujmy tych mieszkań kilkadziesiąt tysięcy i też będę z tego bardzo zadowolony, bo tych mieszkań w Polsce dzisiaj brakuje. 1,5 miliona mieszkań w Polsce brakuje. W Europie średnia wieku wyprowadzania się od rodziców to jest 26 lat. W Polsce to jest 28 lat. Polacy mówią wprost. Nie decydujemy się na to, żeby mieć dzieci, na tworzenie rodzin czy partnerstwo jakieś, bo nie mamy gdzie mieszkać. To jest problem dzisiaj też pokoleniowy. Nie budują się nowe mieszkania, albo kogoś nie stać, to myśli sobie, czy jak zarządzić swoim życiem. I na mieszkania powinniśmy patrzeć naprawdę jako coś, co przyswoi Polsce, jako społeczeństwu, miejsca do normalności dla wielu milionów Polek i Polaków.
To wszyscy co do tego się zgadzają, gorzej jest już z określeniem drogi, która do tego doprowadzi. Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji Nowa Lewica, był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Bardzo dziękujemy.